Teraz do rozmowy zaprosiłem następujących gości. Przy naszym telefonie jest pani Maria Pysz, redaktor naczelna Polskiego Radia Lwów. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Z nami także pan Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dobry wieczór panie redaktorze.
I z nami także pan Paweł Zdziarski, dziennikarz i działacz społeczny, autor książek, prezes Stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zacznę od pana redaktora Zdziarskiego, pana prezesa Stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć. Czy pan jest dobrej myśli, gdy chodzi o ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej i pochówki na dużą skalę w najbliższych latach?
Niestety, szanowni państwo, jestem tutaj sceptyczny. To zapewnienie, które pan minister Sikorski uzyskał ze strony ukraińskiej, można powiedzieć, że pojawia się jak refren przy tego typu okazjach. Po pierwsze, chciałem tutaj powiedzieć, że dobrze, że w ogóle się pojawiło, dobrze, że w ogóle ten temat się pojawił, bo dotychczas obecny rząd tak jakby zupełnie o Wołyniu nie wspominał. Oczywiście tutaj mam sporo zarzutów też do poprzedniego rządu, natomiast wydaje się, że przy okazji czy wizyty wcześniejszej pana premiera Donalda Tuska, czy innych polskich przedstawicieli rządu, ten temat w ogóle nie istniał. Także chciałem tutaj podkreślić, że dobrze, że ten temat w końcu się pojawił i na tym pozytywne komentarze chyba zakończę, ponieważ, tak jak powiedziałem, jestem sceptyczny co do wyegzekwowania ze strony ukraińskiej godnych pochówków, ekshumacji naszych rodaków, ofiar tego okrutnego ludobójstwa. Tutaj cytat: uzyskałem zapewnienia postępu. Ten postęp w sprawie ekshumacji jest zapowiadany, tak jak powiedziałem, od wielu, wielu lat, czy też od 2016-2017 roku, kiedy te ekshumacje zostały, przypomnę, oficjalnie zablokowane. Ten zakaz nigdy nie został z czasów prezydentury Petra Poroszenki cofnięty i do tej pory on funkcjonuje i odkąd on rzeczywiście istnieje, słyszymy co jakiś czas, zwłaszcza po wybuchu wojny na Ukrainie, zwłaszcza po tej pomocy, którą Polska Ukrainie przekazała, słyszymy co jakiś czas, że no należy się nad tym pochylić, należy jakoś tutaj w jakiś postęp poczynić i na tym się kończy. Kresowianie, którzy być może nas nawet słuchają, dlatego że wielu potomków kresowian mieszka w Szczecinie i okolicach, znają ten temat, znają te słowa i zawsze to się odbija jak od ściany. Zawsze słyszymy wszyscy te zapewnienia i nic się w tym względzie nie zmienia. Powiem tak, nie możemy się nabierać na puste słowa, oczekujemy konkretów.
W Ołyce na Wołyniu, na starym cmentarzu, jest kawałek działki zarośnięty chwastami. To tam najpewniej pochowani są Polacy, ofiary rzezi wołyńskiej. Co jakiś czas ktoś pali tam świeczki, ale nie ma nawet krzyża, nie ma też jasności, ilu może tam leżeć zabitych. Być może ponad 80 osób i takich miejsc jest wiele. Przypomnijmy, że tylko 11 lipca 1943 roku ukraińscy nacjonaliści dokonali ataku na polskich mieszkańców 150 miejscowości na Wołyniu, a w sumie w latach 43-45 na Wołyniu, Podolu i w Galicji Wschodniej zginęło około 100 tysięcy Polaków zamordowanych przez oddziały ukraińskiej Armii Powstańczej i miejscową ludność ukraińską. Oczywiście były też wyjątkowe, ale zdarzały się przypadki pomocy ze strony Ukraińców. Dla Polaków zginęło też kilka tysięcy Ukraińców w walkach odwetowych, w działaniach odwetowych. Przenosimy się do pani Marii Pysz, redaktor naczelnej Polskiego Radia Lwów. Czy temat rozliczenia rzezi wołyńskiej w ogóle się w Ukrainie teraz w czasie wojny pojawia w ukraińskich mediach? Czy zdarzają się również rozmowy o tym, czy opinia publiczna naciska na rządzących? Polacy otworzyli swoje drzwi serca, kiedy Rosjanie nas zaatakowali, to my rozliczmy się z tej zbrodni, zgódźmy się na te masowe ekshumacje i pochówki Polaków, którzy zginęli podczas rzezi wołyńskiej.
Tutaj nie zapominajmy, że ukraińska opinia publiczna milczy cały czas, a pan minister MSZ-u Radosław Sikorski, nazywając swoją prośbę niewygórowaną, to pozwolę sobie przypomnieć, że takie niewygórowane prośby składali Polacy od dziesięcioleci. I to nie była jedna prośba, a były ich dziesiątki, przy czym to były oficjalne listy pisane do rządu ukraińskiego, do parlamentu, czyli Werchownej Rady Ukrainy. Oprócz tego wyobraźmy sobie skalę pochówków na Wołyniu. Ile ekspertów po jednej czy drugiej stronie musimy zaangażować, aby przeprowadzić ekshumację i pochować wszystkich w setkach miejscowości. Więc to jest niewyobrażalna akcja w skali co najmniej dwóch państw. Poza tym, bardzo przykro to stwierdzać, ale gdy potrzebny jest temat zastępczy jakikolwiek, no to Wołyń, Polacy na Kresach i tak dalej stają się kartą przetargową i tematem zamiennym do rozmów, co też polski rząd z chęcią czyni. Poza tym zobaczmy na piaskownicę obecną, którą mamy w Polsce. Dlatego, że szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Radosław Sikorski, mówiąc, że prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda zmienił speechwritera, no to przypomina po prostu piaskownicę, więc mamy jako gwiazdę i takiego na piedestale ministra Sikorskiego i jemu będą się należeć wszystkie aplauzy. Temat był poruszany przez lata, przed wojną, w czasie wojny, a także w czasie COVID-u. Oczywiście wcześniej. I oczywiście pochówek należy uczynić, bo trzeba to zrobić. Nie ma różnicy, czy jest wojna, czy też nie. Wtedy też była. Ale tutaj nie zapominajmy, jak to wszystko powinno się odbywać, co ku temu potrzeba zrobić, a takie ogólne hasła i przesłanki nie mają na nas w sumie większego wpływu, dlatego że brak szczegółów, nie mamy konkretów i nie zapominajmy, że w ponad 100 miejscowościach co najmniej potrzeba pochować ludzi, do tego potrzeba ekspertów, a oprócz tego także tutaj hołd należy się Pomorskiemu Uniwersytetowi Medycznemu, który jednak w dwóch miejscowościach na Wołyniu przeprowadza takie ekshumacje, o czym w ogóle ani w Polsce, ani na Ukrainie się nie mówi.
To niech pani teraz powie więcej na temat tych dwóch miejsc, bo ja mam informację z 2023 roku o tych pracach ekshumacyjnych w Późnikach. Nie prowadzi ich IPN, ale był tam przedstawiciel, polski obserwator, o tym mówił dr Karol Nawrocki, szef IPN-u, który zresztą tak jak pani redaktor, mówi o tym, że te ekshumacje mogą zabrać dziesiątki lat, bo tyle jest tych miejsc.
Oczywiście, że tak, a poza tym tutaj no też kwestia dogadania się na poziomie miejscowym, co też uczynił Pomorski Uniwersytet Medyczny, aby doszły do skutku te ekshumacje i z pominięciem najwyższych władz państwowych po prostu na miejscu okazuje się, że też można wejść w pewne relacje i prowadzić pracę wspólnie i to nie jest zakazane, a wręcz no o to nam chodzi, o godny pochówek, tak? Ale takie hasła rzucane przez rządzących, no to niestety nie sprzyjają temu, dlatego że te hasła pojawiają się co parę lat, od dziesięcioleci, tak jak już mówiłam.
Przypomnę, że IPN szacuje, że podczas rzezi wołyńskiej zostało zniszczonych 1500 polskich wsi i osad, więc rzeczywiście takie prace ekshumacyjne wokół tych wsi i osad zniszczonych mogą trwać nawet nie kilka lat czy kilkanaście, ale kilka dekad, więc jak długo jeszcze możemy czekać? Z drugiej strony mamy sytuację wojenną. Ukraina walczy o przetrwanie. Widać, że Putin stosuje technikę wyniszczenia. Ta wojna może jeszcze sporo, sporo potrwać. Przenosimy się do pana Jacka Piechoty, prezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, który jest także doświadczonym, już teraz byłym politykiem. Jak pan patrzy na tę delikatną i trudną sprawę, ale z sondaży, bo mam tutaj przed sobą sondaże, wynika, że większość polskiego społeczeństwa chce, i to 75%, to SW Research w zeszłym roku takie badania robiło dla zlecenia Rzeczpospolitej, chce tych ekshumacji.
To nic dziwnego, że ekshumacji chcemy i absolutnie pełne po naszej stronie w tym zakresie. Pełne są racje, że one powinny być prowadzone, ale nawet w dzisiejszej dyskusji teraz w radiu wymieniamy się informacjami o tym, że gdzieś te ekshumacje są prowadzone, że można je prowadzić. Inni twierdzą, że nie. Tu mam generalnie żal do polityków z obu stron i z polskiej, i z ukraińskiej strony, że nie potrafią stworzyć takiego forum, w którym to można by było w gronie historyków, w gronie ekspertów prowadzić tę debatę historyczną, ale również i określić z obu stron wzajemne żale, pretensje, nie porównując tego, kto komu bardziej, kto kogo więcej, bo izba, którą którą dzisiaj kieruję, jest takim szczególnym forum współpracy przedsiębiorców polskich i ukraińskich. My mamy blisko 600 firm. Mamy dwóch prezesów, polskiego i ukraińskiego. Ja tutaj z Warszawy, teraz ze Szczecina, i prezes Ukrainiec w Kijowie. Więc praktycznie codziennie spieramy się o różne polsko-ukraińskie relacje. I muszę powiedzieć, że historia nie jest głównym motem naszych debat, naszych dyskusji. Bo wszyscy doskonale rozumiemy, że Ukraina dzisiaj znajduje się w ekstremalnej sytuacji. Otwierając konferencję Yalta European Strategy dwa dni temu, przewodniczący Rady Programowej powiedział to win or not to be. To brutalny dylemat Ukraińców, zwyciężyć albo zginąć, czy przestać być. Oni dzisiaj przeżywają czas, w którym grobów przybywa każdego dnia. Wystarczy przejechać przez główną ulicę Kijowa i zobaczyć to morze chorągiewek w barwach niebiesko-żółtych, gdzie każda chorągiewka symbolizuje poległego Ukraińca w czasie tego konfliktu, tej wojny. I teraz ja rozumiem siłą rzeczy przyjaciół Ukraińców, że dla nich dzisiaj istnieją zupełnie inne priorytety. Dzisiaj to walka rzeczywiście o przetrwanie. Co do wzajemnej żali, też z ukraińskiej strony pada, nie porównuję, tutaj nie można w żaden sposób przykładać żadnej miary do zakresu krzywd z jednej i z drugiej strony, ale Ukraińcy przeżyli swoją dramatyczną historię. Wystarczy być w Kijowie, w Muzeum Głodomoru, zobaczyć to kijowskie zbocze upstrzone granitowymi tablicami, gdzie każda ta tablica symbolizuje zagłodzoną wioskę. Oni budują swoją tożsamość narodową. Niestety również i na historii walk powstańczych, walk UPA, potrzeba dojrzeć w pewnym sensie do określonych rozstrzygnięć. Codziennie praktycznie rozmawiamy z Ukraińcami, uczestniczyliśmy w wielu spotkaniach z Fundacją Batorego i z Ukraińską Fundacją Odrodzenie. Z tamtej strony jest zrozumienie, że trzeba ten problem absolutnie rozwiązać, ale publiczne wystąpienia polityków żądające przyspieszenia pewnych działań, składające deklaracje, trochę co do dużo mógł powiedzieć, pod własny często elektorat, bo z ukraińskiej strony też to obserwujemy. Tam też jest gra elektorat i gra na społecznych nastrojach Ukraińców. No to w żaden sposób nie przybliża nas do normalności w naszych relacjach. My tę, w cudzysłowie, normalność ze względu na warunki wojenne, no mamy na co dzień w izbie, bo pomimo wielu napięć nasza współpraca gospodarcza żywiołowo wręcz wzrasta, prawie że w postępie geometrycznym. Staliśmy się głównym partnerem handlowym Ukrainy. Nawet w czasie wojny, ostatnio mieliśmy konferencję poświęconą inwestycjom w Ukrainie, nawet w czasie wojny nasze firmy podejmują decyzję o inwestowaniu w Ukrainie. Chociażby Cersani, 20 milionów euro w nową linię produkcyjną. W czasie wojny polscy przedsiębiorcy zarejestrowali w Ukrainie ponad 300 spółek kapitałowych, więc budujemy te najlepsze czy najsolidniejsze fundamenty dla naszej polsko-ukraińskiej współpracy.
Politycy nie zawsze tej współpracy, panie prezesie, chcę zapytać o to zdanie premiera Donalda Tuska, który po skandalicznej wypowiedzi Dmytro Kuleby podczas kampusu Polska Przyszłości, gdy on zrównał rzeź wołyńską z akcją Wisła, gdzie wywieziono 140 tysięcy Ukraińców i Łemków z miejsca zamieszkania, powiedział tak Donald Tusk: Ukraina nie będzie członkiem Unii Europejskiej bez polskiej zgody. W kontekście właśnie tego, co mówił, o czym mówił Kuleba. Ukraina musi spełniać standardy, a one są wielorakie. To nie jest tylko kwestia handlu, granicy, standardów prawno-ekonomicznych. To jest także kwestia standardów, powiedziałbym, kulturowo-politycznych. Czy nie jest tak, że jednak cieniem na tej współpracy również gospodarczej będzie się kładła coraz większym ta sprawa, jeżeli no wprawdzie Ukraińcy nie staną?
Panie doktorze, ja wysłuchałem bardzo dokładnie wystąpienia pana ministra Dmytro Kuleby, z którym miałem okazję się sam spotykać. Jest to polityk absolutnie bardzo sprzyjający Polsce i budowie naszych relacji. On w tej swojej wypowiedzi niestety w przekazie bardzo skróconej, a nie oddającej, ten przekaz nie oddawał sensu. On chciał zwrócić uwagę na to, że są również i pewne żale, pretensje po stronie ukraińskiej. Nie to, że tak jak powiedziałem, wyrównaliśmy. My wam to, wy nam to i równorzędne są nasze straty, krzywdy. To zostało wszystko uproszczone, a wypowiedź pana premiera na gorąco, emocjonalna na pewno nie uspokoiła tutaj emocji i nastrojów. Premier ma absolutnie rację. Ukraina do Unii Europejskiej bez akceptacji wszystkich krajów członkowskich nie wstąpi.
Mało akceptacji tego, pewnych standardów, prawda?
Mało tego, aby tę akceptację wstąpienia Ukraina uzyskała, musi mieć również akceptację społeczeństw Unii Europejskiej. W wielu debatach zwracamy na to uwagę, sam miałem okazję o tym mówić kilkakrotnie w Kijowie, nawet w ostatnim czasie, że w interesie ukraińskich ich polityków jest przekonanie również naszego społeczeństwa, nas wszystkich, do tego, aby Ukraina znalazła się w Unii Europejskiej. Elementem, warunkiem tej akceptacji przez polskie społeczeństwo jest rozwiązanie tych historycznych problemów, jest pokazanie określonych udowodnień.
Czekamy na rozwiązanie tych problemów. Przechodzimy,
panie. Absolutnie apelujemy do polityków z jednej i z drugiej strony. Rozmawiajmy, ale nie poprzez media. Przepraszam, to nie jest krytyka dla Radia Szczecin.
I pan Paweł Zdziarski, dziennikarz i działacz społeczny, prezes Stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć, szef ukraińskiego parlamentu w Sejmie, przypomnijmy, 25 maja 2023 roku, mówił pięknie: zaakceptujemy prawdę bez względu na to, jak bolesna może ona być. Na razie tej akceptacji nie widać. Pani redaktor Maria Pysz jest sceptyczna wobec najbliższych lat, a pan szuka w czymś gdzieś nadziei na to, że jednak te ekshumacje i prace wspólnej komisji historycznej polsko-ukraińskiej ruszą z kopyta, potem politycy zawrą porozumienie i ono o tych ekshumacjach i pochówkach będzie realizowane?
Panie redaktorze, powiedziałem już w poprzedniej wypowiedzi, że również jestem sceptyczny co do tego. Dziękuję tutaj też pani redaktor za podkreślenie tego, ile trwają, czy mogłyby trwać, gdyby oczywiście doszły do skutku ekshumacje. Może wielu osobom wydawać się, że to jest dość prosta sprawa. Tymczasem ja też jestem po wielu rozmowach, chociażby z panem doktorem Leonem Popkiem, który jest w tej kwestii ekspertem. On również podkreślił to samo, co pani redaktor, że ludzie, którzy mówią o ekshumacjach, często nie wiedzą, o czym mówią i nie wiedzą, z jaką skalą problemu, z jaką skalą czasową i w ogóle pod każdym względem, jak wielkie to przedsięwzięcie, nie wiedzą po prostu, z czym mamy do czynienia. Natomiast, tak jak powiedziałem, chciałem to jeszcze raz podkreślić, jestem sceptyczny, ale chciałem też powiedzieć coś innego. Ekshumacje na Ukrainie mają miejsce i to ekshumacje dosyć szeroko prowadzone. A kto prowadzi te ekshumacje, czy czyje te ekshumacje są? Na przykład, szanowni państwo, żołnierze Wehrmachtu. Niemcy jako państwo poważne potrafi wyegzekwować na Ukrainie właśnie chociażby w tym czasie i nie zważając na to, czy jest to czas wojny, czy to nie czas wojny, aby żołnierze z II wojny światowej byli właśnie ekshumowani, doczekali się godnych pochówków. Mało tego, również w Mościskach w obwodzie lwowskim miały miejsce pochówki żołnierzy, czy raczej funkcjonariuszy NKWD. I tutaj oczywiście w ramach tej dekomunizacji one miały miejsce w mniej godnym miejscu, niż to, w którym spoczywały wcześniej, ale jednak te prace mogą się dokonywać, jak widać, mogą mieć miejsce, a więc siłą rzeczy powstaje pytanie, dlaczego polskie ofiary ludobójstwa, czy powiedzmy Polacy zamordowani w ukraińskim ludobójstwie, nie mogą być pochowani, nie mogą być ekshumowani. Nie chodzi też tylko o ofiary ludobójstwa, ale na przykład we wspomnianych Mościskach też jest problem z pochowaniem żołnierzy, polskich żołnierzy września 1939 roku. A więc tych problemów jest więcej niż nam się wydaje. Pan prezes też z kolei tutaj wspomniał o tych flagach, czy powiedzmy chorągiewkach niebiesko-żółtych na grobach żołnierzy ukraińskich. Ja akurat miałem okazję od początku wojny trzykrotnie być z pomocą humanitarną właśnie na Ukrainie i no niestety na cmentarzach widziałem również inne chorągiewki, inne flagi, tym razem w kolorach czerwono-czarnych i one są rzeczywiście niepokojące i w odniesieniu do słów premiera Donalda Tuska, czy też do wielu innych tutaj wypowiedzi na ten temat, które padły w naszej audycji odnośnie do tego, że Ukraina powinna pewne standardy spełniać. Powinna, oczywiście. My jako Polacy powinniśmy od tego, od niej wymagać. W cywilizacji zachodniej nie ma miejsca na kraj, który albo nie zezwala na właśnie coś takiego, coś tak elementarnego jak pochówek ofiar ludobójstwa, albo też pozwala na kult zbrodniarzy, a niestety taki ma miejsce na Ukrainie. Powstają wciąż pomniki takich zbrodniarzy jak Bandera czy Szuchewicz.
No właśnie, wspomniał pan Stepana Banderę. Przenosimy się do pani redaktor Marii Pysz, redaktor naczelnej Polskiego Radia Lwów. Dla Ukraińców, rozumiem, w większości Ukraińców Stepan Bandera jest bohaterem. Dla nas jest mordercą, jest zbrodniarzem wojennym, ludobójcą. I jak to pogodzić? Czy pani w ogóle widzi możliwość zasypania tych podziałów, tego postrzegania jednego człowieka i działań UPA po jednej i drugiej stronie granicy?
To znaczy, tutaj nie do końca zgodzę się z panem redaktorem, dlatego że daleko nie dla większości Ukraińców jest bohaterem. Jest bohaterem na zachodniej Ukrainie, czyli tutaj wchodzą w grę obwody lwowskie, iwano-frankowskie, dawne stanisławowskie i tarnopolskie.
A reszta tutaj zna tak w ogóle Banderę, czy w ogóle ich nie interesuje ta postać?
A reszta tylko słyszała nazwisko, a jeżeli na wschód od Kijowa, to w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, bo często na przykład widzimy takie pod Charkowem obrazki, że wisi flaga ukraińska, europejska i ta szmata czerwono-czarna. I wtedy pytamy się ludzi, o co tak naprawdę chodzi. Oni mówią, to jest symbol zwycięstwa. Na pytanie, jakie nie są w stanie udzielić odpowiedzi, bo nie znają historii.
Czyli nie wiążą tego z organizacją ukraińskich nacjonalistów i UPA?
Oni mieli inną historię wykładaną w szkole. Był podział podręczników do co najmniej roku 2010. Na zachodniej Ukrainie były podręczniki z historii inne w szkole, a na wschodniej jeszcze inne. I tutaj no, ten kult był narzucany właśnie na zachodniej Ukrainie, aby nigdy nie doszliśmy do porozumienia. Poza tym nie zapominajmy, że Rosja prowadzi wojnę cybernetyczną i jeżeli dojdziemy do porozumienia, Polska a Ukraina w sprawie Wołynia, pochowamy wszystkie ofiary, to wybije Rosję z rąk ostatni argument, który może podzielić Polaków i Ukraińców. I oczywiście oni się będą bardzo starać, aby do tego nie doszliśmy. Nam zależy na pochówku ofiar ludobójstwa na Wołyniu, to znaczy genocidum atrox, jak to jest u nas nazywane, ale o to zabiegamy od lat i o tym mówimy, o to pytamy rządzących i minister Sikorski nie jest pierwszym ministrem, który składa podobne deklaracje, a o takie rzeczy byli pytani wszyscy inni ministrowie przynajmniej od lat 2000 co najmniej.
Ja przypomnę tutaj też, że premier Mateusz Morawiecki także mówił, że nie spocznie, dopóki właśnie nie wywalczy tych ekshumacji pochówków ofiar.
No tak, ale tutaj jeszcze odniosę się do pochówków w Muściskach, o których wspominał pan prezes. Tak, w Muściskach są pochowani żołnierze września 1939 roku i jest tam pochowanych nieco ponad 100 osób, ale na ekshumację czekają inne miejscowości, które są w okręgu lwowskim, bo jutro mamy datę 17 września i właśnie tu się zaczęła wojna 17 września, gdy przyszli Sowieci w roku 1939. I tu mamy 12 miejscowości, które czekają tak samo na ekshumację, pomimo tego, że nie jest to Wołyń i nie było tu ludobójstwa, była wojna w 1939, ale też nie można tych żołnierzy godnie pochować. I o to wszystko, no jakby trzeba się starać, pisać oficjalne listy, ale też nie zapominajmy, ile oficjalnych listów, tak samo ze strony Instytutu Pamięci Narodowej, było wystosowane w ciągu ostatnich 10 lat.
Pani redaktor, jeden list w roku. Już musimy szukać konkluzji naszej rozmowy. Ukraina jest teraz w czasie wojny. Czy to jest dobry moment, żeby domagać się właśnie tej prawdy, żeby Ukraińcy stanęli w prawdzie, żeby zgodzili się na te masowe ekshumacje i masowe pochówki po tej straszliwej zbrodni, jaką była rzeź wołyńska?
Moment dobry jest zawsze, moim zdaniem. A oprócz tego to powinno być załatwiane nie w mediach, tak jak teraz obecnie o tym rozmawiamy, a to powinni załatwić prezydenci lub też premierzy na najwyższym szczeblu rządowym i będzie pozamiatany po rozmowie, będzie załatwiony.
No i chcielibyśmy, żeby tak było.
Jak... Panie redaktorze, jeśli pan mogę włączyć, całkowicie podpisuję się pod tymi słowami pani redaktor, ale chciałbym tylko przytoczyć jedną wielkość, jedną liczbę, która tak naprawdę pokazuje, jakie są proporcje. O tym trzeba pamiętać. Pani redaktor mówiła o zachodniej Ukrainie, bo tak chętnie przytaczamy te flagi, barwy UPA gdzieś znajdujące się na grobach. Zgadza się, zdarzają się takie sytuacje. Ja mówiłem o chorągiewkach symbolizujących i każdego Ukraińca, który zginął, które są na Kreszczatiku umieszczane jako symbol poległych. Natomiast co do tej wielkości, o której chciałem powiedzieć. Prawy sektor, nacjonalistyczna partia Ukrainy po rewolucji godności uzyskał w skali całej Ukrainy 0,8% głosów. A więc znajmy proporcje, jeśli mówimy o nacjonalizmie ukraińskim, jeżeli mówimy o antypolskości, 0,8% głosów.
No i na zakończenie...
Ale ten problem jest szerszy niż tylko poparcie dla prawego... Ten problem jest szerszy niż tylko poparcie dla prawego sektora.
Chcę pana zapewnić, że jestem w Ukrainie, mamy 12 przedstawicielstw regionalnych. Jesteśmy od wschodu do zachodu Ukrainy obecni i naprawdę to jest ważny problem, absolutnie. Nie można go absolutnie pomijać, nie zauważać. Trzeba oczekiwać, mówić, postulować o ekshumacjach, ale... nie wyolbrzymiajmy tego problemu.
Czy czas wojenny jest dobrym czasem na to przypominanie, panie prezesie?
Na pewno nie, bo dzisiaj, tak jak mówiłem wcześniej, przybywa grobów każdego dnia, grobów Ukraińców, a my mówimy o ekshumacjach z czasów minionych. No zabene bohaterem Ukrainy, przepraszam, ale takie skojarzenie, no bohaterem Ukrainy jest dzisiaj też Bogdan Chmielnicki. Jakoś do tej głębszej historii tak często nie wracamy. Trzeba o tym mówić, trzeba przekonywać przyjaciół Ukraińców, ale w duchu porozumienia, budowania wspólnych relacji. Ja cieszę się, że usłyszałem o zaangażowaniu pana prezesa w tę pomoc humanitarną, bo to jest dzisiaj priorytet w naszych relacjach polsko-ukraińskich. Ukraina musi przetrwać, abyśmy w ogóle mogli mówić o ekshumacjach, ale... To już się przewijało tutaj kilkakrotnie. Niech politycy rozmawiają o tym przy okrągłym stole, ustalą ścieżkę działania, sposób rozwiązania tego problemu, uwzględniając polską i ukraińską w tym zakresie mentalność, doświadczenia, ból po jednej, po drugiej stronie.
I ostatnie słowo należy do pana Pawła Zdzierskiego, prezesa Stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć. Czas wojenny jest dobrym czasem ku temu, żeby domagać się pochówków i ekshumacji najpierw ofiar rzezi wołyńskiej?
Oczywiście tak. Ja zgodzę się z panią redaktor, dlatego że rzeczywiście zezwolenie na ekshumację, ale także odejście od kultu zbrodniarzy na Ukrainie byłoby nie tylko z pożytkiem dla Polski, ale również dla samej Ukrainy, dlatego że wtedy wytrącałoby to argument propagandzie kremlowskiej, która stawia Ukrainę jako kraj neonazistowski. Ja rozumiem tutaj pana prezesa też, że trzeba oczywiście przykładać miarę taką, jaka ona jest, ale chciałem powiedzieć, że gdyby poparcie dla stawiania chociażby takich osób jak Stepan Bandera czy Roman Szuchewicz było na tak niskim poziomie jak poparcie dla partii Prawy Sektor, to wówczas jednak te pomniki, te ulice, te stadiony by nie powstawały. Ja tutaj naprawdę jestem tutaj sceptyczny co do tego, czy Ukraińcy są dzisiaj do tego zdolni, aby przyznać tę prawdę, przyznać się do tych okrutnych zbrodni. Nie mówię tutaj o tym, że te zbrodnie obarczają przedstawiają naród dzisiejszy ukraiński, bo przecież to są ludzie, którzy żyją dzisiaj, żyją współcześnie, ale tylko w prawdzie i tylko na prawdzie można zbudować dobre relacje między, nie tylko międzyludzkie, ale również międzynarodowe, i tego życzę Polsce, tego życzę Ukrainie. Tylko w ten sposób możemy naprawdę dobre sąsiedzkie relacje zbudować, tylko w ten sposób możemy zbudować nie tylko relacje polityczne, ale również gospodarcze, tak jak powiedziałem, takie też międzyludzkie. Prawda nas wyzwoli i tym chciałem tutaj zakończyć moją wypowiedź.
Pan Paweł Zdziarski, dziennikarz i działacz społeczny, autor książek, prezes Stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Z nami był także pan Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
I pani Maria Pysz, redaktor naczelna Polskiego Radia Lwów. Gorąco pozdrawiamy, dziękujemy i do usłyszenia.
Również dziękuję, do widzenia.
I czekamy na działania polityków, a nie tylko deklaracje. A teraz zmieniamy temat.